On jest przenajświętszy sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, przywitaliśmy się z Panem Jezusem. To czas, żebyśmy i my się przywitali ze sobą i poznali. Tak sobie próbuję teraz policzyć, która to może teraz być klasa. Czy jest ktoś z piątych klas? Bo zastanawiam się, czy mogłem z kimś z piątoklasistów się spotkać. Jeżeli ktoś jest z piątoklasistów, oczywiście ze szkoły tutejszej. Bo zdarzyło mi się kilka lat temu być tutaj na praktykach w szkole i teraz szybka kalkulacja mi podpowiada, że to chyba piątoklasiści teraz powinni być z ówczesnej drugiej klasy. I się zastanawiam, ale żeby było jasne i żeby było, wiecie, kulturalnie wszystko i wspaniale. Ja jestem ksiądz Jan Staruchowicz i przyjechałem specjalnie do was, żebyśmy sobie w ten czas Wielkiego Postu, który już troszkę trwa, nie? Więc żeby nie było, że my się obudziliśmy, wiecie, po tygodniu, że się Wielki Post zaczął, a nawet jeśli to lepiej późno niż wcale. I chcemy ten czas Wielkiego Postu razem lepiej w niego wejść, lepiej ten czas przeżyć, nie zmarnować go i zrobić z niego sensowny użytek. A skoro Wielki Post, to moglibyśmy zadać sobie pytanie. Jestem ciekaw, ja lubię często pytać o skojarzenia z jakimś hasłem, bo chcąc nie chcąc, to trochę pokazuje nasze spojrzenie na jakąś sprawę. I jestem ciekaw, jakie są wasze skojarzenia z Wielkim Postem. I żeby nikt się nie wykręcał, tu nie ma złych odpowiedzi, nie? No bo co się komuś z czymś kojarzy, no to się tak kojarzy. No i co ja poradzę? No nic nie poradzę, nie? Więc pierwsza myśl. Słyszymy hasło Wielki Post i co nam przychodzi do głowy? Macie jakieś pomysły, dziewczyny? Wielki Post. Pff. I co się w waszych głowach pojawia w tym momencie? Jakiś obraz może, albo jakaś myśl, skojarzenie, coś szczególnego. Hasło. Coś, co na religii może ktoś mówił. Wielki Post. Z czymś na pewno się kojarzy. Wiem, że jest mało osób i można tak odczuć na sobie presję. O nie, jak coś powiem, to wszyscy będą widzieli i słyszeli, że to ja. Ale spokojnie, nie ma się co tutaj przejmować, bo ja już to powiedziałem młodszej grupie, że minęło kilka minut naszego rekolekcyjnego spotkania, a ja już się czegoś dowiedziałem, mianowicie tego, że nie będę na pewno scenografem w teatrze, ale jesteście mądrzy, więc zaraz z tym poradzimy i się uporamy z naszą dekoracją, ale do tego uderzymy za chwilkę, bo chciałbym właśnie jeszcze wrócić do tej myśli o Wielkim Poście. Wielki Post, po co w ogóle jest Wielki Post? Co mamy robić w Wielkim Poście? Na pewno wiecie. Co się robi w Wielkim Poście, dziewczyny? Oprócz tego, że się przychodzi do kościoła, bo są rekolekcje i trzeba posiedzieć trochę czasu tutaj. Rodzice też mogą pomóc w razie czego. Co się robi w Wielkim Poście? Modli się. To jest na pewno dobra propozycja. Co jeszcze robimy w Wielkim Poście? Pości się w Wielkim Poście. To jest bez wątpienia, to jest właśnie to. Zaczęliśmy Wielki Post Środą Popielcową i słyszeliśmy wtedy takie słowa: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. No i ja się obawiam zawsze jednej rzeczy, moi drodzy, że może być tak, że my tak wiemy, że mamy się modlić, że mamy pościć, że mamy się nawracać, bo przecież jesteśmy grzesznikami i w ogóle. Tylko problem, to nie jest problem, to jest bardzo dobry znak, że ktoś myśli i zadaje sobie pytania. Więc chwała Bogu, że tak się dzieje, nie? Ale w pewnym momencie można sobie zadać pytanie, chwila, po co ja mam to robić? Po co mam pościć? Żeby schudnąć? Ja chudnąć nie muszę, to co, mogę nie pościć? Po co mam się modlić? Co to ma zmienić w moim życiu, że ja się zacznę modlić? Po co mam rezygnować z grzechu i się nawracać? Bo co? Bo ktoś kiedyś sobie usiadł i powiedział, na przykład, o, kradzież to będzie grzech. I dlatego mam czegoś nie robić, bo ktoś sobie tak kiedyś uznał, że to będzie grzech? Czy dlaczego? I myślę, że w tym wszystkim, kochani, bardzo ważna sprawa to jest zmiana naszego spojrzenia. Żeby zobaczyć, że ten czas, który Pan Bóg nam daje, Wielkiego Postu, i to, że nam mówi o nawróceniu, to nie jest takie nawracajcie się, bo jak nie, to... Tylko, że to jest wyraz miłości Pana Boga. Że Pan Bóg się o mnie troszczy. I nie chce, żeby coś mi się stało. I dlatego mi mówi, uważaj na siebie, proszę cię. Uważaj na siebie. I w tym jest trochę problem, kochani, bo dziś podejrzewam, że często usłyszycie, że człowiek wolny to jest ten, który robi, co mu się podoba. Który nieważne co, ale sam może wybrać. I wtedy jestem wolny. Nie? A ja wam powiem, że jak będę robić to, co mi się podoba, to skończę gdzieś tam w przepaści. Nie? Jeżeli nie będę się sugerować, nie wiem, oznaczeniami na szlaku, mogę powiedzieć, jestem niewolnikiem szlaku. Nie wiem, czy ktoś z was chodzi po górach. Czy komuś z was się zdarzyło chodzić na jakieś wędrówki po górach, nie? I ktoś może powiedzieć, jestem niewolnikiem szlaku, bo tutaj szlak mnie ogranicza, bo nie mogę robić, co mi się podoba. No i będę robił, co mi się podoba i skończę gdzieś w przepaści, nie? I pierwsza rzecz, którą chciałbym, żebyśmy dziś spróbowali zrobić, to zmienić okulary które trochę mogą sprawiać, że ja patrzę na Wielki Post właśnie w takich ciemnych barwach, że to tylko same smutne i przykre rzeczy i ciemność i trzeba się umęczyć i słodyczy nie jeść i jeszcze przyjść na tę drogę krzyżową, iść tam wystać te pół godziny. Nie? I z takich ciemnych okularów, które może i wyglądają fajniej na pierwszy rzut oka, założyć takie okulary, przez które można zobaczyć rzeczy wyraźnie i takimi, jakimi one są. I właśnie chciałbym, żeby pierwszym tym krokiem, który nam w tym pomoże, było spojrzenie na to, co mamy tutaj. Zobaczcie, mamy taką imitację rzeki. To nie jest przypadek. Dziwne by było, gdybym przypadkowo tutaj przyniósł 10 kartonów, nie? Ale zobaczcie, kochani. Woda. Woda to taki znak, który nam bardzo towarzyszy. Bo w Wielkim Poście, skoro mamy się nawracać, czyli wracać do Pana Jezusa, przypominamy sobie, hej, ja przecież jestem chrześcijaninem. Kurczę, ja mam żyć jak chrześcijanin. A skoro jestem chrześcijaninem, to znaczy, że jestem ochrzczony. I to będziemy sobie na Wielkanoc przypominać. Nie tam pisanki robić i baranki, chociaż to też fajne tradycje, ale przede wszystkim to, że jestem ochrzczony i że Pan Jezus mnie odkupił przez chrzest, mnie zbawia i włącza w swoją śmierć i zmartwychwstanie. Zobaczcie, to akurat ta rzeka łaski Pana Boga wypływa stąd, nie? Mamy ołtarz. Tutaj na mszy świętej przychodzimy, żeby przyjąć komunię świętą. Tutaj, zobaczcie, macie w parafii piękny krzyż, który nam o tym przypomina. Że to właśnie to, co będziemy na Wielkanoc świętować, to jest źródło, z którego wypływa wszystko dobre, co ma dla mnie Pan Bóg. To jest to. To jest sens. I dlatego dzisiaj tutaj jesteśmy. Może ktoś z was jest z innego powodu, bo rodzice wygonili, że mam iść. No dobra. Ale z tego powodu tutaj jesteśmy tak naprawdę. Żeby się przygotować, jeszcze raz się zastanowić nad tym, hej, co to znaczy, że jestem chrześcijaninem? I przede wszystkim, kim dla mnie jest Pan Bóg? I co On chce mi dać? Co On dla mnie w ogóle ma? Co to jest ta rzeka Jego łaski i dobroci i miłości. Co to niby jest? Jak ja mam to zobaczyć w moim życiu? Że tutaj niby płynie do mnie strumień tej dobroci Pana Boga, a ja jakoś tego nie widzę. Co to niby znaczy, że Pan Bóg mnie kocha? Więc co robimy? Zakładamy okulary, żeby zobaczyć lepiej i wyraźniej. I trochę sobie odwrócimy pytanie. Tylko ja potrzebuję do tego ochotnika albo ochotniczki. Nic strasznego się nie będzie działo, więc nie trzeba się bać. Kto jest chętny do pomocy? Zapraszam. Masz na imię? Marysia? Świetnie, bardzo mi miło. Proszę, żebyś sobie tutaj usiadła. Jak już mówimy o chodzeniu po górach. Ja bardzo lubię, jak się chodzi po górach i jest gdzieś strumyk. Takiej świeżej, górskiej, zimnej wody. Lato, upał, człowiek zmęczony może się napić prosto z tego strumyka świeżej, czystej wody. I tak teoretycznie może być. Nawet w tym samym miejscu, jak jesteśmy w kościele, nie? Na mszy świętej choćby, możemy przyjść, przyjąć komunię świętą. I rzeczywiście tutaj czerpiemy od Pana Jezusa. No ale właśnie odwrócimy pytanie, które zadałem. Że jak to jest i co to znaczy, że Pan Bóg mnie kocha, że chce dla mnie dobrze i co to niby ma znaczyć? Bo co? Bo postawił mnie tutaj na świecie, gdzie tak, tutaj zaraza, tutaj od roku siedzę i się gapię w komputer na lekcjach. To jaki to ma sens w ogóle? To o co w tym chodzi w ogóle? To gdzie ta dobroć? No i właśnie, odwracamy pytanie. Co się dzieje i dlaczego ja tego nie widzę? Dlaczego tego nie dostrzegam? Siedzimy sobie przy rzece. Jest fajnie, sięgamy po czystą wodę i jest super. Ale zdarza się tak, że leżą przy rzece kamienie. Trochę takie minecraftowe, ale zawsze coś. Fajne. I co na przykład mamy na takim kamieniu?
Brak modlitwy.
No i sobie człowiek weźmie taki kamień i go sobie położy koło siebie. I coś tutaj się zadziało. Bierze kolejny kamień.
Przemoc.
Przemoc, to już grubo. I kolejny kamień tutaj sobie ląduje. I kolejny.
Lenistwo.
Lenistwo. Mamy i kolejne kamienie.
Kłamstwo.
Jest i kłamstwo. Co jeszcze mamy tutaj?
Gniew.
Gniew mamy. Może jeszcze coś się tutaj znajdzie na tych kamieniach.
Brzydkie słowa.
Tak, kolejny mamy kamień. I słuchajcie, mamy też kamienie, na których pewnie nic nie będzie napisane. Ale to jest dobra okazja, żeby pomyśleć, co ja bym ze swojej strony mógł pisać na takim kamieniu? Jak byśmy mogli nazwać to wszystko, co na tych kamieniach zostało zapisane? Jednym słowem. Grzech. Co ja bym mógł dopisać? Warto się nad tym zastanowić w Wielkim Poście. Innymi słowy, dobry czas na rachunek sumienia i przygotowanie do spowiedzi. Co mógłbym wpisać na takim kamieniu? Co jest kamieniem, który buduje tamę między mną a Panem Bogiem? Który sprawia, że ja w ten sposób mówię Panu Jezusowi: Panie Jezu, Bardzo fajnie, że za mnie umarłeś na krzyżu i że już za chwilę będziemy to świętować na Wielkanoc, że dla mnie właśnie, tylko dla mnie, choćbym był jedyną osobą na świecie, dla mnie to zrobiłeś, ale wiesz co? Ale dzięki. Nie fatyguj się. Ja sobie dam radę. I sobie buduję taką tamę, nie? I co się wtedy dzieje? Skoro płynie sobie rzeka i postawimy na niej tamę, powinienem tutaj mieć gdzieś bardzo ważną pomoc. Zaraz się z tym fantem uporamy. Będzie to nam potrzebne w wielu celach. Marysiu, powiedz mi, czy siedząc za tamą, czujesz, żeby krople łaski Pana Boga na tobie gdzieś lądowały? Tak? Nie wiem, czy masz przeciwdeszczową, w sensie nieprzemakalną kurtkę, bo tak się chcę przyjrzeć, gdzie. I szczerze mówiąc, nie widzę. Nie wiem, może to tak, żeby mi przykro nie było, nie? Że powiedziałeś, tak, tak, w sumie wszystko gra. Słucham? Na włosy mi padło. I zobaczcie, coś w tym jest. Że Pan Bóg z naszą grzesznością jakoś tam sobie poradzi. I zawsze, nawet kiedy ja się chcę zacząć nawracać, zacząć wracać do Pana Jezusa, bez Jego łaski, to ja sobie mogę. Zawsze gdzieś tam ta kropelka łaski Pana Boga musi na mnie skapnąć. Ale no właśnie. Co zrobić, żeby to była cała rzeka? Żeby to nie była tylko pojedyncza kropelka, która gdzieś tam między tymi kamieniami się wedrze. Żeby w końcu ten mur, ten tamę z kamieni grzechów rozerwać. No właśnie. Bo to jednak nas oddziela od Pana Jezusa. To jest odpowiedź. Dlatego często tak jest, że trudno nam dostrzec miłość Pana Jezusa. To, że On chce dla mnie dobrze. Właśnie przez to, że buduję sobie tamę z grzechów. I wydaje mi się, trochę jak z Adamem i z Ewą. Pewnie kojarzycie scenę z Adamem i z Ewą. Dziękuję ci na razie. Jak im zły zaczął opowiadać, nie? Że zjedzcie z tego drzewa, słuchajcie. Będziecie tacy jak Bóg. Bóg to, wiecie co? On to nie chce wam pozwolić jeść z tego drzewa, bo on wie, że będziecie tacy jak on. I my się dajemy na to nabrać. My się dajemy na to nabrać, że diabeł nam pokazuje, że Pan Bóg chce nam coś zabierać. Że to, że mamy przykazania, że mamy te drogowskazy na drodze do nieba, że to jest jakieś ograniczenie, że ty nie będziesz wtedy wolny. Nie będziesz wolna, nie będziesz mógł robić, co ci się podoba. I to chodzi o to, że Bóg chce ci coś zabrać, żebyś nie miał za fajnie w życiu. I my się dajemy na to nabrać. Dajemy się na to nabrać, budując sobie taką tamę, która, no właśnie, czy nas uszczęśliwia? Za chwilę sobie to zobaczymy. Grzechy nie tylko oddzielają nas od Pana Boga, nie tylko budują taką tamę, są powiedzeniem Panu Jezusowi: nie chcę, dzięki, ja po swojemu. Ale coś jeszcze się dzieje w naszym sercu, kiedy popełniam grzech. Nie wiem, czy będziecie widzieć, jeżeli komuś będzie łatwiej i lepiej podejść, zobaczyć, co tutaj się dzieje, to zapraszam, tylko tak, żeby nie stać sobie na głowie, żeby nikt się nie czuł zagrożony. będzie taka pomoc mała, żeby księdzu proboszczowi tutaj nie narobić chaosu w kościele. Słuchajcie, każdy z nas jest takim naczyniem. Każdy z nas jest takim naczyniem wypełnionym taką krystalicznie czystą, świeżą wodą. Wypełnionym łaską Bożą. Tak jest ze świętymi, nie? Ktoś kiedyś używał takiego porównania, że ze świętymi to jest właśnie jak z taką szybą, że przez tego człowieka można zobaczyć Pana Jezusa. I my, jak nasze serce jest czyste, jesteśmy pełni łaski Pana Boga, to rzeczywiście jesteśmy tacy przejrzyści, jak to naczynie. Ale skoro sobie powiedzieliśmy, że te grzechy to jest co? Bo ja już zapomniałem. Co to było, te rzeczy tutaj? Tama z czego zrobiona? Z grzechów, które są czym? Kamieniami. Dokładnie. To weźmiemy sobie trochę kamieni. Jestem przygotowany, wiecie, zawsze ze sobą trochę kamieni wożę, na wszelki wypadek. Co się dzieje, kiedy w naszym sercu znajdą się te kamienie? Dziewczyny siedzą dość blisko, to jeżeli ktoś nie widzi, to mogą relacjonować całej reszcie zgromadzonych w kościele. Co się dzieje z łaską Pana Boga, która jeszcze przed chwilą była w naszym sercu? Co się stało z tą wodą wypełniającą naczynie? Widziałyście, co się z nią działo? Co się z nią działo? Wylała się, wylewa się, a skoro się wylewa, to jeżeli miejsce wody w naczyniu, jeżeli miejsce łaski Pana Boga w moim sercu zaczynają zajmować grzechy, to znaczy, że tej łaski jest coraz mniej i coraz mniej i coraz mniej. I wracamy do okularów. I ja też tak zaczynam patrzeć na życie. Przestaję widzieć, co jest dobre wokół mnie. A widzę tylko kamienie, kamienie, kamienie. I słuchajcie, może tak być, że te kamienie wpadną, te grzechy wpadną do mojej duszy. Chcę się nawracać. Wracam do Pana Jezusa, przychodzę do spowiedzi, proszę Go o przebaczenie. Czasami może być tak, że taki kamień bardzo solidnie porysuje to naczynie. Dobrze wiemy, jak jest. Kto się zmaga z lenistwem na przykład, dobrze wie, że to nie jest, wiecie, takie a, dziś się zmieniam i jutro już będę pracusiem, po prostu wzorem pracowitości i mojego lenistwa już po prostu nikt nigdy nie zobaczy, nie? Ślad jakiś po grzechu, nawet jak Pan Jezus mi go przebaczy, to zostaje. Nie? Pan Jezus przebacza grzech, ale skutki grzechów czasami w nas zostają. Właśnie takie, że ja na przykład przez swoją głupotę przyzwyczajam się do robienia zła. Nie? I Pan Jezus oczywiście chce mi przebaczyć grzech. Ale to trochę jak z kontuzją. Mogę sobie złamać na przykład rękę, wyzdrowieję, ręka się zrośnie, ale czy ona już zawsze będzie tak samo sprawna? Albo czy na przykład nie zostanie mi blizna po tym, że sobie coś kiedyś zrobiłem? Nie? Więc to jest to. Ale może być też tak, kiedy już jest naprawdę źle i taki kamień wpadnie, nie tylko wylewając wodę, ale wylewając ją dlatego, że potłucze to naczynie na kawałki i Pan Jezus musi wtedy wziąć to naczynie i je sklejać. I czasami też tak jest w życiu człowieka, że ktoś w swojej grzeszności sięgnie dna i dopiero wtedy zawoła do Pana Jezusa, żeby go ratował. No i właśnie, I tylko i wyłącznie Pan Jezus. Kochani, to jest sens w ogóle naszego spotkania dzisiaj. I też ogarnięcia tego, co to w ogóle znaczy, że Pan Jezus mnie kocha, nie? Że ja po ludzku mogę coś mieć, mogę czegoś nie mieć. Mogę mieć taką sytuację w domu, mogę mieć inną sytuację w domu. Mogę sobie pozwolić na kupno, nie wiem, najnowszych i najmodniejszych butów, mogę sobie na to nie pozwolić. Może mi być w życiu łatwiej, trudniej. Może mi łatwiej być uporać się z jakąś moją wadą. Może być mi trudniej to zrobić, ale jednej rzeczy nie zrobię, absolutnie. Jednej rzeczy sam przenigdy nie zrobię. Przenigdy sam tych kamieni z mojej duszy nie powyjmuję. Pan Jezus jest jedynym, który może to zrobić. I co jest w tym wszystkim ważne? Bo tak mówimy, grzech, zło. I tu jest chyba klucz, wiecie, kochani, do zrozumienia jednej rzeczy. Że to nie jest tak, że nie wiem, gniew jest zły, bo tak, bo kiedyś sobie Pan Bóg usiadł i powiedział, o, to będzie grzech. Albo bo powiedział, że lenistwo, o, żeby tam sobie nie odpoczywali za bardzo, to będzie grzech, nie? Tylko właśnie przez to, że to jest tama, która mnie od Boga oddziela, ja widzę, że grzech to nie jest tylko złamanie jakiegoś zakazu, jakby to był, wiecie, regulamin pracowni informatycznej, że nie można gier włączać na lekcjach albo coś jeszcze. Tylko ja grzesząc, tak naprawdę sam sobie robię krzywdę. Sam siebie na własne życzenie pozbawiam szczęścia. I dobrze jest wiedzieć jeszcze jedną rzecz. Jak to się dzieje? Bo jak wiem, jak to się dzieje, oczywiście, gdyby wszystko w naszym życiu miało takie proste przełożenie, wiem, że trzeba się uczyć, więc się uczę. Wiem, że nie można robić czegoś tam, więc tego nie robię. Życie byłoby piękniejsze i my bylibyśmy o wiele rozsądniejsi i oszczędzilibyśmy sobie wiele bólu. No ale dobrze wiecie, że tak nie jest. Więc warto zdać sobie sprawę z tego, co sprawia, że wbrew temu, co nam często będą ludzie mówili i co będzie nam zły podpowiadał, rób co chcesz. Będziesz wolna. Nikt ci nie będzie mówił, co masz robić. Że wbrew temu sami sobie robimy krzywdę. Potrzebuję znowu jednego ochotnika lub ochotniczki. Która z dziewczyn? Blisko macie, to możecie podejść. Julka? Tak? Dobrze usłyszałem? Julka? To zapraszam. Słuchajcie, podejrzewam, proszę, żebyś sobie usiadła na krześle. Załóżmy, że pracuję w szkole u was. I Julka na przykład biega po klasie, zabiera ludziom w klasie różne przedmioty i nie wiem, co tam jeszcze robi. Co bym mógł zrobić, żeby przekonać Julkę, żeby jednak usiedziała na miejscu i nie przeszkadzała. I żeby zrobiła tak, jak ja chcę. Żeby miał ją po swojej stronie. Co bym mógł zrobić? Mógłbym poprosić. Julka jest zapewne bardzo dobrą dziewczyną i na pewno by się zgodziła na moją prośbę. Ale mogłoby być różnie w przypadku innych osób. Więc czekam na waszą pomysłowość. Co można zrobić, żeby spróbować Julkę przekonać, żeby była po mojej stronie? I żeby też klasa mogła zobaczyć. A dobra, Julka jakoś tam z nim żyje dobrze, to my też nie będziemy przesadzać. Co bym mógł zrobić, żeby Julkę przekonać?
Pokazać, że to jest złe?
Pokazać, że to jest złe, tylko myślę, że to by mogło trochę czasu zająć. A jakbym chciał odnieść szybki skutek jakiś, żeby był tego mojego działania, co bym mógł zrobić? Nie wiem, czy w domu też nie wpadacie na takie pomysły, jak rodziców na coś namówić, jak rodziców do czegoś przekonać. Ja tak sobie pomyślałem, nie jest to najlepszy sposób załatwiania spraw w życiu, nie oszukujmy się, ale tak sobie teraz pomyślałem, że ja bym mógł spróbować Julkę przekupić na przykład. Nie wiem, mam nadzieję, że nie masz postanowienia wielkopostnego, na przykład dotyczącego słodyczy żadnego. To dobrze. Znaczy, mam nadzieję, że inne jakieś masz, ale akurat, że nie masz żadnego związanego ze słodyczami. Słuchaj, umówmy się, że ja ci dam garść cukierków, które są oczywiście sterylnie czyste i zdezynfekowane domestosem. Ale umówmy się, że jak weźmiesz te cukierki, to zostaniesz na miejscu. Dobra? Okej, możesz sobie je włożyć do kieszeni i one są twoje. Możesz się z nimi, nie wiem, tam podzielić, czy tam cokolwiek innego zrobić. I zobaczcie, to jest to. Czasami, jakby zły nam powiedział, ej, weź zrób coś złego, no to jest w nas tyle rozsądku, żebyśmy sobie powiedzieli, no, gdzie tam? Bez sensu. Przecież to jest złe. Ale właśnie wtedy dzieje się tak, że zły przychodzi i mi daje cukierki, żeby mnie czymś zająć. I że mi się wydaje, że to jest fajne. Najpierw, że grzech to jest coś fajnego, to jest jakaś zakazana przyjemność. Że zrobiłbym, ale nie można. Nie? Albo jeszcze lepiej. Powie mi, że są ważne powody, dlaczego muszę to zrobić. Słuchaj, weź ściągnij pracę domową. Będziesz miała więcej czasu, żeby pomóc rodzicom w domu. Albo powie mi, zrób dramę rodzicom, dlaczego brat albo siostra czegoś nie zrobił. Przecież jesteś katoliczką, musisz walczyć o sprawiedliwość. Pokaż im, jak powinno wyglądać w domu porządek, że każdy się zajmuje swoją pracą, a nie, że ten siedzi i się leni cały dzień. Albo będzie mi mówił, słuchaj, odpuść sobie dzisiaj modlitwę wieczorem, bo jutro masz sprawdzian. No, sorry, to jest twój obowiązek, chodzenie do szkoły. Powinnaś się uczyć. To, że przez ostatnie 3 tygodnie do tego nie zajrzałaś, to inna sprawa. Ale teraz, w tym momencie, musisz się uczyć. No to sorry, będziesz się teraz modliła? Nie? I zły próbuje w ten sposób nam pokazać, że to, do czego nas namawia, jest piękne, przyjemne, słuszne, ważne, że my naprawdę musimy to zrobić. I co się wtedy dzieje? Nam się wydaje, że my jesteśmy wolni, bo sobie mogę to wybrać. Mogę sobie powiedzieć, mam ochotę grać cały dzień na komputerze i trudno, będę to robić. Tylko, że nam się wtedy wydaje, że my jesteśmy wolni, a tak naprawdę to jesteśmy na etapie takiego siedzenia na krześle, że zły nam na razie dał cukierki, i nam się wydaje, że jest fajnie, bo coś z tego mam. Tylko wtedy, jak już on mnie złapie i uśpi moją czujność w ten sposób, to się kończy przyjemność. Uwaga na nos. I się może okazać, że te cukierki może... No właśnie, jest nawet problem. Trzeba się zastanowić, co tu się dzieje. Wypuścić cukierki, nie wypuszczać cukierków. Co tu z tym zrobić? No i trzeba się teraz nagimnastykować, żeby te cukierki pozbierać. Żeby jednak one były moje. A i problem może być z tym, żeby zrobić cokolwiek innego. I tak to działa. Myślę, że znowu, to nie jest nic obcego. Że może coś takiego i wam też się kiedyś przydarzyło. Że widzieliście, że chcecie nawet z jakimś grzechem zerwać. Ale jakbyście mieli kajdanki na rękach. No nie potrafię. Nie umiem. I to nie jest żadna nowość, żadne odkrycie, bo święty Paweł o tym pisał, nie? I on to widział u siebie. Jak to jest, że ja nie czynię dobra, które chcę, ale zło, którego nie chcę? I każdy z nas się z tym zmaga. No ale właśnie, tu wracamy do samego początku, do miłości Pana Boga. To jest pierwsza rzecz, że tylko Pan Jezus, tylko On, nikt inny jest w stanie zdjąć ze mnie te kajdanki i tą tamę z moich grzechów. Zburzyć i sprawić, że na nowo rzekę Jego dobroci Nie tylko zobaczę, nie tylko usłyszę, że ktoś mi o niej powiedział, ale będę mógł z niej się napić, podejść, opłukać sobie chłodną wodą w gorący dzień twarz. Tylko no właśnie, jest jedna tak naprawdę droga. Zaryzykować. Powiedzieć: Panie Jezu, dobra, ja chcę spróbować. Ja chcę spróbować żyć bez tej tamy między Tobą a mną i daj mi się przekonać, że naprawdę chcesz dla mnie dobrze. Ja jestem wobec Was uczciwy. I to nie znaczy zawsze, że to znaczy łatwo. Że z Tobą, Panie Jezu, jest dobrze, nie zawsze to znaczy jest łatwo. Nie? Bo czasami, żeby taki kamień wziąć i odrzucić, to nie jest takie, o, proste, nie? No ale właśnie, znowu, święty Paweł napisał takie słowa, że ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Pan Jezus na krzyżu, umierając, daje mi wolność. I super czasem odkrycia tego, kochani, jest właśnie Wielki Post. Że kiedy jestem wolny, to nie tylko jestem wolny od czegoś, nie? Że te kajdanki ktoś mi zdejmie, ale że jestem wolny, żeby coś robić. Wielki Post, nie? Czas, kiedy robimy sobie różne postanowienia, właśnie chcemy nawracać się z naszych grzechów. To dobra okazja, żeby po pierwsze, to co powiedziałem, zobaczyć, co ja bym mógł na takim kamieniu napisać. Co jest kamieniem, z którego ja buduję tamę między mną a Panem Jezusem. A z drugiej strony, żeby zobaczyć, że tak naprawdę, kiedy wydaje mi się, że ja jestem wolny, bo powiem sobie, tak, jestem wolny i chcę sobie założyć kajdanki i nic nikomu do tego. Że tak naprawdę ja sam z siebie robię niewolnika. Że mówiąc sobie, mogę siedzieć cały dzień przed komputerem i chcę to robić i nic nikomu do tego, ja w pewnym momencie widzę, że to już nie ja nad tym panuję, ale to komputer panuje nade mną. Że w pewnym momencie, kiedy nie chcę zmienić swojego słownictwa, to już samo przychodzi. Ja nie panuję nad tym, co mówię. Słowa mi się cisną na język i rzucam mięsem. Nie? I to jest taka myśl, z którą chciałbym was dzisiaj zostawić. Ta myśl o decyzji, że chcę zaryzykować, chcę spróbować razem z Panem Jezusem zburzyć tę tamę, która jest między mną a Nim i spróbować się przekonać, że rzeczywiście, odrzucając to wszystko, mogę otworzyć oczy, założyć te okulary i zobaczyć to wszystko, co Pan Jezus chce mi dać, zapraszając mnie na drogę pójścia za Jego przykazaniami. Żeby przekonać się, że wtedy mogę być naprawdę szczęśliwy. Kochani, to nasze dzisiejsze spotkanie i to, co się wydarzy w najbliższym czasie, oddajmy patronce waszej parafii, Maryi, która sama była bez grzechu i pokazała nam to, że takie życie, życie blisko Pana Boga jest piękne, że taki człowiek jest naprawdę wolny. Powstańcie. Dziękuję bardzo Julce za pomoc. Oczywiście rekwizyty są twoje. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.